Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu. W sobotnie popołudnie w kolejnym wydaniu programu Kierunek Europa. Dzisiaj będziemy rozmawiać o historii i tradycji, o rzeczach, które tworzą europejskie narody, ze szczególnym naciskiem na Polskę oczywiście. Nie można być Europejczykiem, nie będąc w pierwszym rzucie patriotą i człowiekiem kochającym swój kraj. Moim rozmówcą jest pan profesor Stanisław Mikołajczak, polonista, językoznawca, przewodniczący Akademickiego Klubu Obywatelskiego imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Prezydenta Polski, który wraz z 95 osobami zginął w strasznej i dziwnej katastrofie lotniczej w Smoleńsku. To tak na marginesie, bardzo ważnym marginesie. Panie profesorze, nie można być Europejczykiem, nie będąc najpierw miłośnikiem własnego kraju i narodu.
No to jest świetne stwierdzenie i bardzo głęboko prawdziwe, zwłaszcza w naszej europejskiej części świata. Dlatego, że Europa od wielu, wielu wieków rozwijała się właśnie w strukturach narodowych i strukturach państwowych i narody i państwa wytworzyły bardzo specyficzną, patrząc na to z perspektywy świata, kulturę, której podstawą były korzenie judeo-chrześcijańskie i filozofia grecka. I to połączenie przez te 20 wieków istnienia nowożytnej Europy dało obraz bardzo skomplikowany, ale także i częściowo spójny, dlatego że Europa ma swoją specyfikę kulturową i jednym z jej elementów jest to zróżnicowanie kultur w ramach kultury europejskiej, kultur narodowych i państwowych. I na tym tle nasza historia, nasza kultura polska wyróżnia się pewnymi bardzo ważnymi cechami. Myślę, że bardzo pozytywnymi, bo Polska jest położona w jednym z najbardziej newralgicznych punktów Europy, jednym z najtrudniejszych punktów Europy, bo to jest na przecięciu, na tym niżu europejskim, który jest pośrodku między wschodnią Europą.
Boże Igrzysko, że zacytuję tutaj tytuł książki Normana Davisa.
Tak jest. A z drugiej strony zachodnia Europa, a najbliższy sąsiad Niemcy. I te dwa kraje, Niemcy i Rosja, były w ciągłym dążeniu do tego, żeby tę Polskę istniejącą między nimi zlikwidować lub co najmniej sobie podporządkować. A myśmy przez 10 wieków tutaj trwali. Co więcej, rozwijaliśmy się znakomicie, a był taki okres w dziejach Europy, gdzie Polska dawała niesamowity przykład demokracji całym wszystkim państwom i narodom europejskim. Europa różniła się w wojnach religijnych, a u nas była tolerancja. Gdzie indziej był absolutyzm, a u nas była demokracja szlachecka. Musimy o tej historii pamiętać. Musimy także pamiętać, że straciliśmy niepodległość i mimo, że straciliśmy ją na ponad 100 lat, to determinacja polskiego narodu była tak wielka, że tę wolność udało nam się odzyskać.
Znaczy geopolityka jednak jest fatalna, tak?
Geopolityka jest fatalna w tej trudnej sytuacji geopolitycznej.
Porównanie na przykład z Wielką Brytanią.
Tak, ukształtował się bardzo piękny naród, bo my mówimy, że Polska jest pięknym krajem. Ja myślę, że trzeba to rozszerzyć. Polacy to jest piękny naród. I mamy tego przykład w naszej współczesności. No proszę popatrzeć, jak się Polska zmieniła w ostatnich 30 latach po odzyskaniu niepodległości w 1989 roku. Z tej szarej, brudnej, ledwo zipiącej gospodarki polskiej i w ogóle takiego życia bardzo przytłumionego, doszło do niesamowitego rozkwitu. I to zrobiło jedno pokolenie.
Często bez specjalnego wsparcia czynników politycznych.
Albo czasem nawet wbrew wsparciu temu. Przy pewnych błędach bardzo istotnych, jak na przykład wyprzedaż majątku narodowego, utrata polskich wpływu nad polskie banki, które przecież w wyraźny sposób faworyzowały te banki obce, kapitał zagraniczny.
No tak, ale był taki dogmat, że kapitał jest międzynarodowy, nie ma narodowości.
No i okazało się już teraz, doskonale wiemy, że kapitał ma narodowość, ale chcę przez to pokazać, że jest niezwykły potencjał w naszym narodzie. I to nie tylko ten ekonomiczny, ale także, myślę, kulturowy.
Instynkt wolności. Ale często zarzuca się Polakom, że ten instynkt wolności przechodzi w anarchię.
No to tak mówią nasi przeciwnicy. Ja myślę, że bez tego instynktu wolności Polska by nie przetrwała. Myślę, że Polska by się wtedy także nie odrodziła. Niedawno pan premier Morawiecki powiedział, że współczesne pokolenie Polaków może być najszczęśliwszym pokoleniem w ogóle w dziejach Polski. To jest być może. No tak. Jest to bliskie prawdy. Być może tak może być, ale najpiękniejszym pokoleniem, najwspanialszym pokoleniem Polaków było pokolenie, które odzyskało niepodległość w 18 roku. To było to jedno pokolenie, które tu wywalczyło, wykorzystując sprzyjające okoliczności, że wszyscy zaborcy przegrali wojnę, ale oni byli przygotowywani. Oni do tego momentu, kiedy będzie możliwość skutecznej walki o wolną Polskę, się przygotowali i doskonale ten czas wykorzystali.
Panie profesorze, my do tego wątku wrócimy jeszcze. Właśnie te słowa, że młode pokolenie jest szczęśliwe, ponieważ żyje w wielkiej, wolnej Polsce. No rzeczywiście, jak uruchamiamy kategorię długiego trwania, no to możemy powiedzieć, że Polska traci suwerenność 1717, tak sejmniemy.
Tak,
owszem. To jest jakby 300, znaczy nie tylko 123 lata niewoli, ale znacznie więcej brak suwerenności takiej politycznej. I tak. Otóż mamy tę wolność. Mamy tę wolność, to jest rzeczywiście rzecz no cudowna.
No, głęboko prawdziwe jest stwierdzenie, że wreszcie suweren decyduje o tym, co się w Polsce dzieje. Aha. Suweren, czyli sejm wybierany w demokratycznych wyborach.
Mało tego, ja to dość powtarzam, bo miałem okazję poznać pana profesora Dawida Engelsa, świetnego historyka z Brukseli, który przeniósł się do Polski, ponieważ stwierdził, że w Belgii Belgia już jako kraj jego dzieciństwa nie istnieje i tam poprawność polityczna właściwie zabiła wolną dyskusję.
Tak,
to niesamowite.
To obserwujemy w krajach Zachodu, muszę powiedzieć, że to jest zachowanie Europejczyków zachodnich aberracyjne i wydaje mi się, że to jest dosyć nowe w dziejach Europy, żeby europejscy intelektualiści dali tak się zapędzić w jakieś schematy myślowe, które są oderwane od rzeczywistości. To było tak, że Europa Zachodnia była takim elementem, gdzie pojawiał się ferment intelektualny, pojawiały się nowe idee. Te idee się rozwijały w dyskusjach prowadzonych zupełnie swobodnie, a w tej chwili na to jest nałożony kaganiec politycznej poprawności.
Znaczy, można powiedzieć tak, że ten kaganiec politycznej poprawności dzisiaj to jest rozwinięcie jednak pewnego zaczadzenia elit, zwłaszcza lewicowych i liberalnych, marksizmem. Nie? Tutaj to tak na marginesie.
Tak.
Pewna ciągłość jest. Ale rzeczywiście ta sytuacja dzisiaj jest inna, bardziej dramatyczna nawet.
Chyba wydaje mi się, że to jest jeden z większych dramatów cywilizacyjnych świata, bo Europa przez długi okres czasu wpływała na to, co się w świecie, cywilizacji światowej działo. I teraz ta Europa ten impet traci i myślę, że będzie się przez to, tak się będzie się marginalizowała.
Niestety obecnie w dobie globalizacji silna jest tendencja do budowania abstrakcyjnych, kosmopolitycznych ideologii antynarodowych.
Tak.
Jakie są źródła tego procesu? Gdzie leżą przyczyny tego stanu rzeczy?
No ja myślę, że to jest element nie do końca jasny, nie do końca wiadomo, jakie siły za tym stoją, ale można powiedzieć tak, że są jakieś nieujawnione na powierzchni siły polityczne, które chcą doprowadzić do możliwości sterowania funkcjonowania poszczególnych społeczeństw. A żeby społeczeństwa były sterowalne tak, jak się nimi chce manipulować, to trzeba porozwijać ich tradycyjne struktury, które temu się przeciwstawiają.
Na przykład rodzinę. No więc, jako klasyczną, podstawową, tak fundamentalną strukturę, która broni się przed manipulacją zewnętrzną.
W której kształtuje się moralność i w której kształtuje się świadomość i rodzinna, i szerzej narodowa. I dlatego atak idzie właśnie na to. Mówi się o różnych grupach, które tym sterują, ale wyraźnie widać, że jest to kontynuacja tego zaczadzenia marksizmem, które doprowadziło do tego, że te nowe ideologie, Marksizm uderzał w walkę klas, prawda? To była ta walka klas bogatych z biednymi, producentów z robotnikami. Częściowo ona była usprawiedliwiona tymi trudnymi warunkami pracy wtedy klasy robotniczej, ale jak marksizm znalazł swoją realizację w krajach, no, najpierw Rosji, a potem w krajach demokracji ludowej, to okazało się, że ta ideologia po prostu jest całkowicie fałszywa, ona niczego nie wyjaśnia, wręcz przeciwnie, ona niszczy dane społeczeństwa. Myśmy to doświadczenie przeżyli na własnej skórze, także nasze pokolenie, moje pokolenie tego doświadczało, a jeszcze bardziej pokolenie naszych rodziców. Zachód tego nie miał. Zachód poddał się znakomicie prowadzonej propagandzie przez Związek Sowiecki. I po prostu ta propaganda sowiecka jest tam przyjmowana jako coś prawdziwego. Nie mając doświadczenia, wierzą w tę propagandę. No a ten neomarksizm, ponieważ jednak system ekonomiczny oparty na marksizmie upadł, no to wprowadzono mutację tej ideologii w postaci ideologii gender, która ma właśnie rozbić rodzinę.
No i rzecz ciekawa, że kraje Europy Środkowej no, bronią się przed tym bardziej skutecznie niż kraje zachodnie, gdzie ta rewolucja się niestety dokonała i odniosła zwycięstwo.
Tak, no myślę, że to jest efekt tego naszego doświadczenia. Myśmy na własnej skórze doświadczyli, co to jest marksizm i potrafiliśmy odczytać, co to jest neomarksizm i potrafimy się przeciwko temu bronić. Przeciwstawiamy się, myślę, skutecznie, skoro tak potężne ataki z zachodu, tych lewicowych, a właściwie lewackich intelektualistów na Polskę idą. I nie tylko intelektualistów, także siły polityczne po prostu, które blokują możliwość swobodnej wymiany myśli na zachodzie i u nas próbuje się też to wprowadzać.
Oczywiście jest to spór stary. Tutaj przywołuję sylwetkę takiego angielskiego konserwatysty Edmunda Burke'a, który napisał Rozważania o rewolucji francuskiej, gdzie właśnie on po raz pierwszy zauważył, że abstrakcyjne prawa ludzkości właściwie niczego nie chronią, że jedyne skuteczne prawa to są te, które chronią konkretnego obywatela danej społeczności. Polaka, Żyda, Niemca. Także mamy ciągle odsłonę tego, powiedziałbym, wielkiego konfliktu, tak?
Jeżeli się spojrzy na prawa człowieka z perspektywy całego świata, to okazuje się, że tak olbrzymia jest różnorodność cywilizacyjno-kulturowa ludzi w świecie, że znalezienie wspólnych wyznaczników dla praw człowieka jest bardzo trudne. Oczywiście niektóre podstawowe są wspólne, ale w różny sposób kształtowane są społeczności, na przykład chińska, japońska, koreańska, czy te, które wyrosły w Afryce i gdzie stosunek choćby do wolności osobistej jest inny. Ta wolność osobista jest poddana interesowi państwowemu, narodowemu, społecznemu. I tam funkcjonują trochę mentalnie, trochę inne struktury.
No straszne despocje. Powiedzmy powiedziałem otwarcie. Nie? To, czego
i despocja akceptowana przez te społeczeństwa. A my patrzymy na to z perspektywy naszej europejskiej. I trochę tam to zaburza ogląd tych praw człowieka w ogóle w wymiarze globalnym.
No istnieją takie obawy, że ten azjatycki model zarządzania gospodarką wymagających szybkich decyzji będzie powodował, czy też powoduje już raz w krajach zachodnich ostrą oligarchizację, no, która przekształca się w zarządzanie, powiedziałem, sterowanie pozbawiające narody głosu,
tak
wolnego
jest,
głosu.
Bo my w Europie jesteśmy już jednak przez parę pokoleń przyzwyczajeni do demokracji. Do demokracji, która jest systemem, który daje największe możliwości poszczególnym jednostkom oddziaływania na to, co się dzieje w państwie, w społeczeństwie. Ale równocześnie jest takim mechanizmem bardzo trudnym i trudno sterowalnym. Łatwiej jest despocie narzucać swoją wolę, niż wypracowywać demokratycznymi metodami rozwiązania. Idzie to wolniej i trudniej.
Znaczy demokracja rzeczywiście jest niezwykle delikatnym
narzędziem.
Narzędziem, strukturą, która, powiedziałem, wyewoluowała właśnie tylko i wyłącznie w Europie.
Tak jest.
Tak naprawdę
tak jest.
To trzeba podkreślić.
I jeszcze trzeba dodać, że tak, o prawach człowieka można mówić tylko tam, gdzie są systemy i normy demokratyczne. Jak nie ma norm demokratycznych, to nie ma co mówić o prawach człowieka.
Przypominam sobie lekturę Korzeni totalitaryzmu Hannah Arendt, która wyraźnie powiedziała, że państwo narodowe, demokratyczne państwo narodowe jest strukturą najlepiej zabezpieczającą prawa jednostki.
Tak jest. Pełna zgoda z tym.
Akademicki Klub Obywatelski. Oczywiście to jest taka, powiedziałbym, struktura, która stoi na straży wolności.
Mam redaktor,
jest pan założycielem. Proszę powiedzieć o samym momencie powstania, o powodach, o działalności.
Teraz możemy mówić już o pewnym ruchu, dlatego że klubów obywatelskich jest w tej chwili już 9. Także w tych wszystkich, prawie wszystkich większych ośrodkach akademickich takie kluby istnieją. Nasz poznański powstał, idea jego powołania powstała w 2010 roku, natomiast formalnie ukształtował się w styczniu 2011 roku, czyli to już jest 9 lat temu. Myślę, że on powstał oczywiście tą takim jakby najbardziej bezpośrednim elementem to była katastrofa smoleńska. W Poznaniu został założony duży komitet honorowy popierający Jarosława Kaczyńskiego jako kandydata na prezydenta, bo chcieliśmy, żeby on dokończył kadencję, przerwaną kadencję swojego brata. No i to zgromadziło się prawie 200 osób ze środowiska akademickiego. I szkoda było tych ludzi rozpuścić i postanowiłem, że trzeba to jakoś ustrukturalizować i po rozmowach z wieloma kolegami doszliśmy do wniosku, że warto stworzyć właśnie taki akademicki klub obywatelski, który będzie zajmował się nowoczesnym patriotyzmem. A wynikało to także z tego, że w tym czasie pojawiły się zupełnie nowe w polskiej polityce, w takiej skali oczywiście, zjawiska tępienia opozycji. To znaczy pozbawiania opozycji możliwości normalnego uczestniczenia w debacie. Pojawiły się inwektywy, watacha, dożynanie watachy, bydło i podobne określenia. Debata publiczna została całkowicie zdominowana przez jedną stronę i opozycja była całkowicie pozbawiona, nie do pozbawiona głosu, ona była inwektywami po prostu bez przerwy obrażana. I to wywołało nasz taki potężny błąd. I stwierdziliśmy, że tak nie może być, że trzeba coś zrobić, żeby tę demokrację, która istniała, bronić.
Szlachecki instynkt wolności obudził się
w chłopskim synu.
No i w części oczywiście środowiska akademickiego. Tak, to było oczywiście bardzo istotne, ponieważ no wiadomo, że w dużej mierze kultura ta też metapolityczna, polityczna rządzi się regułami rozdawnictwa prestiżu.
Tak.
Ale nagle rzeczywiście profesorowie powiedzieli, że jest też inny sposób widzenia świata, nie, niż ten wówczas oficjalny.
Tak, ale taki głębsza przyczyna polegała w tym, że myśmy jako część środowiska akademickiego opowiadali się, bardzo źle znosiliśmy to, że nie ma tych trzech głównych procesów, które powinny nastąpić po rewolucji Solidarności, czyli powinna być dekomunizacja, lustracja i reprywatyzacja. I tych trzech procesów nie przeprowadzono. No, a lustracja przebiegała z wielkimi, wielkimi oporami i w pewnym momencie uważaliśmy, że lustracja także w środowisku naukowym powinna zaistnieć, bo obserwowaliśmy, że ta historia przekłada się na naszą współczesność i byliśmy gorącymi zwolennikami lustracji. Wokół tych lustracji grupa kolegów wyrażała swoją aprobatę dla tego procesu, podpisywała listy protestacyjne. Była więc taka zarodkowa grupa, która potem utworzyła akademicki klub.
Oczywiście nie powinniśmy się dziwić z powstania właśnie takiej struktury, która apeluje o to, o co apelowała, bo przypominam sobie słowa Leca, takie zdanie, sentencji, które powiedział, że historia to również dzieje zdarzeń, które nie miały miejsca. Tak. A które domagają się realizacji.
No i myśmy się domagali przywrócenia demokracji, przywrócenia wartości w dyskusji, merytoryczności w dyskusji, a nie inwektyw. To potem też się okazało, że ten proces potem jeszcze coraz bardziej narastał. Wtedy już dla nas było to groźne. Ja byłem w tej sytuacji, że znałem taką książkę Judzi Zohydza ze czci obdziera, książkę językoznawcy, która opisywał pierwsze 5 lat demokracji w Polsce, gdzie również były bardzo ostre wypowiedzi parlamentarzystów w pierwszych 5 latach polskiego parlamentaryzmu po 18 roku, ale mimo wszystko nie było tej skali nienawiści do przeciwnika politycznego.
Tak, to jest fakt, a jednocześnie no istnieje też taki zakłamany obraz jakby systemu demokratycznego, że no, powiedziałem, kochajmy się, nie? Chociaż to oczywiście jest złudzenie, bo polityka to jest konflikt.
Tak.
Cywilizowany konflikt.
Tak.
Czy to się komuś podoba, czy nie? Takie są zasady.
Takie są zasady demokracji. Takie są zasady demokracji, tylko że w demokracji powinno być tak, że przedstawia się alternatywne rozwiązania merytoryczne, a nie walczy się. Pewno, że pewien poziom emocji musi być, bo czymś trzeba do swojego programu przyciągnąć ludzi, zwłaszcza tych, którzy nie są w stanie jakby intelektualnie przyjąć pewnego programu, trzeba ich pozyskać emocjonalnie. Ale te emocje muszą się trzymać w pewnych cywilizowanych ramach. Nie mogą się przeradzać w emocje nienawiści, niechęci do przeciwnika. A to się dzieje.
A to się dzieje. To się dzieje i rzeczywiście Akademicki Obywatelski często występuje z takimi oświadczeniami, które wskazują na konieczność łagodzenia debaty, tak?
Tak, no parę takich...
Przeciwko też ideologizacji i totalizacji dyskursu politycznego.
Tak, no bo to jest ten element, który zatruwa naszą demokrację i nie posuwa nas do przodu, uniemożliwia także wspólne budowanie przyszłości, bo wydaje mi się, że opozycja ma ważną rolę do odegrania, także merytoryczną. Może dawać pozytywne rozwiązania. I to się dzieje. Tyle tylko, że ten jawny konflikt pojawia się przy tych ustawach, które mają wyraźnie wymiar ideowy czy ideologiczny. Natomiast jest bardzo wiele ustaw czysto pragmatycznych, gdzie opozycja z władzą rządzącymi obu stron się dogaduje. I tak jest w ogromnej większości ustaw. Ale przy tych ustawach politycznych ten spór jest niezwykle rujnujący, bo po prostu uruchamia te siły emocjonalne w skrajnej postaci.
Mówiąc jeszcze o AKO, mianowicie wolność zrzeszania, czy też wola zrzeszania się ludzi jest jednym z, jak to bodajże chyba Alexis de Tocqueville o demokracji pisał, jednym z atrybutów demokracji. I po Akademickim Klubie Obywatelskim rzeczywiście mieliśmy do czynienia z ożywieniem takim demokratycznym. Ten instynkt Polaków jakby obudził się do, między innymi poprzez zrzeszanie się w organizacjach, które zaczęły bronić demokracji.
Tak, z mojej wiedzy, która do mnie dociera tak fragmentarycznie, bo ja tego nie śledzę, zwłaszcza z Warszawy, to mi mówią, że AKO odegrało tutaj rzeczywiście bardzo znaczącą rolę, jest bardzo cenione, zwłaszcza w środowiskach warszawskich, za rolę, jaką odgrywało i odgrywa tym głosem tej części środowiska akademickiego, które po prostu potrafi realnie, rzetelnie oceniać rzeczywistość. Bo cały problem polega na tym, że zostały wytworzone takie mechanizmy, które budują pewien matrix, że opisuje się rzeczywistość nie taką, jaka ona jest, tylko się buduje pewną wirtualną rzeczywistość, którą się zwalcza, a przypisuje się ją na przykład teraz obozowi rządzącemu. I ten matrix jest zwalczany, on nie ma nic wspólnego z prawdą.
Klasyczna reakcja przeniesienia.
Tak jest.
Jeśli użyć tutaj kategorii psychologicznych.
Tak jest. To jest groźne. Opozycja powinna, proszę zobaczyć, że opozycja nie daje żadnych pozytywnych programów. Tylko jest antypisem. To nie jest program na przejęcie władzy, że jestem antypisem. Program powinien być pozytywny. Jeżeli jest program 500+, to trzeba pokazać jakieś inne alternatywne rozwiązanie, które da tym ludziom, którym żyje się trudniej, jakieś inne możliwości ich wsparcia.
Wprowadzono taką idiotyczną dychotomię, że z jednej strony my oświeceni Europejczycy, a z drugiej strony tak zwana polska ciemnota, która chodzi do kościoła jeszcze na przykład. Nie? O.
Tak. No, my jako akademicy przyjęliśmy sobie świat wartości chrześcijańskich jako świat, w którym się poruszamy i przyjęliśmy jako uczeni triadę poznawczą, czyli poznanie naukowe, artystyczne i religijne. Tacy jesteśmy zacofani.
Świat wartości chrześcijańskich to jest jeden z trzech fundamentów prawdziwej świadomości europejskiej. Bez tego nie ma świadomości europejskiej. Czy się komuś to podoba, czy
bez tego nie byłoby polskiego narodu, nie byłoby takiej naszej drogi historycznej i nie byłoby tak silnej rodziny, bo to, że Polska przetrwała zabory, to, że Polska przetrwała komunizm, to jest siła polskiej rodziny, a polska rodzina była silna właśnie tą ideą chrześcijańską.
Jest pan także przewodniczącym Komitetu Odbudowy Pomnika Chrystusa Króla. Było to wotum za odzyskanie niepodległości. Żyjemy ponad 30 lat w wolnym kraju, a ciągle jest opór wobec odbudowy tego pomnika. No dlaczego?
To jest właściwie dla mnie i dla wielu ludzi z naszego środowiska absolutnie niezrozumiałe, jak demokratycznie wybrane władze Poznania mogą podtrzymywać decyzje hitlerowskich Niemiec, Greisera, który postanowił ten pomnik zburzyć i mimo, że można ten pomnik odbudować, a wart jest tego, żeby go odbudować, bo on był poświęcony najważniejszemu wydarzeniu w ostatnich pewno dwóch wiekach życia Polski i Wielkopolski i się tego nie robi. Wydaje nam się, że tutaj pewną przyczyną jest to, że w jego centrum jest figura Chrystusa. A ta figura Chrystusa w pomniku narodowo-wyzwoleńczym, bo taki był pomnik Powstania Wielkopolskiego, pomnik wdzięczności, to jest pokazanie zaplecza ideowego tych wszystkich dążeń niepodległościowych. We wszystkich działaniach niepodległościowych była jedność działań patriotycznych i religijnych. To zaplecze, wsparcie moralne szło właśnie z Kościoła. Co więcej, bardzo wielu księży bezpośrednio działało w tych ruchach, a na pewno przygotowało mentalnie naród do podjęcia tej walki o wyzwolenie Polski. Tak się złożyło, że jak wybuchło Powstanie Wielkopolskie, to na terenie Wielkopolski kult serca Pana Jezusa był najsilniejszy w Polsce. On był niezwykle silny. Powstańcy szli i ginęli z obrazkami, medalikami serca Pana Jezusa i ponieważ mówiło się wtedy, że Polska wybuchła, a u nas się mówiło, że dzięki opatrzności Bożej mogliśmy przyłączyć Wielką Polskę do Polski odrodzonej, dlatego trzeba wprowadzić ten element religijny.
W pewnym sensie oczywiście wtedy katolicyzm był pewną tarczą obronną przeciwko oczywiście germanizacji.
Tak jest.
On jakby wyostrzył jakby świadomość polskości, bo ta świadomość zawsze rodzi się w wyniku jednak starcia. Nie?
Tak. Przed chwilą powiedziałem, że powstanie wielkopolskie doprowadziło do przyłączenia Wielkopolski do Polski. To jest wymiar lokalny tego powstania. Już nie chcę mówić o tym, że to było powstanie zwycięskie, bo było jeszcze poprzednie zwycięskie, co prawda w czasach Napoleona, bez walk. Było także Drugie Śląskie i Sejneńskie, ale one miały mniejszą skalę. Rzeczywiście Drugie Śląskie zadecydowało o przyłączeniu części Śląska do Polski, ale powstanie wielkopolskie miało znacznie, on miał wymiar europejski. To było jedyne powstanie, które toczyło się o utrzymanie granic zajętych w pierwszych tygodniach powstania. Na tym terenie, które powstańcy wywalczyli, można było budować struktury państwowe i także można było budować armię wielkopolską. I w ciągu kilku miesięcy została utworzona ponad 100-tysięczna armia, doskonale wyposażona, doskonale uzbrojona, wyszkolona, bo powstańcy uniemożliwili wywiezienie wielkich materiałów wojennych z terenu Wielkopolski, Poznań był twierdzą. I ta armia brała udział w Bitwie Warszawskiej, także w Bitwie Bolszewickiej. I sam Piłsudski powiedział, że bez wojsk wielkopolskich nie miałby cienia szansy zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej.
No więc właśnie, więc zacznijmy trochę pisać alternatywną historię.
No właśnie, to łatwo sobie wyobrazić, że przegrywamy Bitwę Warszawską. Bolszewicy dochodzą do Berlina, tam jest przeszwerny.
Rewolucja cały
rewolucyjny
czas.
Cały czas.
Lipchnet i Róża Luksemburg.
Tak jest. I dochodzą, no oczywiście idą dalej, nic się nie zatrzymują, dochodzą do Atlantyku. Europa wygląda zupełnie inaczej. Istniejąca niespełna dwa lata Polska przestaje istnieć i już by się nie odrodziła ani wtedy, ani przypuszczamy później.
Nieprzypadkowo nazwano to jedną z najważniejszych bitew w dziejach świata.
Tak
i teraz
jest.
I zadziwiający jest ten opór, bo związany jakby z budową Łuku Triumfalnego. Tak?
Tak.
Że nagle, powiedziałem, część Polaków, nie budujemy Łuku Triumfalnego. No to jest absurdalne.
No,
to... Znaczy, oczywiście ja rozumiem przyczyny głębsze, ale to jest mimo wszystko absurdalne.
No i z absurdami jest trudno walczyć. No, tym bardziej, że jak za absurdem stoi jakiś dziwny, zideologizowany opór, to wtedy po prostu trzeba to przeczekać.
No tak, a jednocześnie musimy jasno stawiać sprawę, że powiedziałem, historia polityczna, historia rywalizacji państw wcale się nie skończyła wraz w 1989, kiedy ogłoszono tak zwany koniec historii.
Tak, to oczywiście była bzdurna teoria, bo póki będą istniały narody, będą istniały państwo, będzie rywalizacja. Bo rywalizacja między narodami i państwami jest pisana w dzieje ludzkości, bo to jest albo walka o środki do przeżycia, albo o środki do funkcjonowania, energię, wodę teraz przecież w innych rejonach świata. O to się toczy. Zawsze tak będzie. Silniejsi będą próbowali podporządkować ten słabszy.
I tutaj żadne zaklęcia ideologiczne, żadne zaklęcia pacyfistyczne, tak. Nic na to nie poradzą.
Ale ponieważ jesteśmy przy pomniku, jego odbudowie. Myśmy świadomie zrezygnowali z budowania, odbudowania tego pomnika na starym miejscu, bo to stare miejsce w wyniku dziejów Poznania zostało zajęte przez pomnik powstania poznańskiego. Późniejszy, ale bliższy emocjonalnie pokoleniom teraz żyjącym i postanowiliśmy go przenieść w inne miejsce. Ale chciałem, korzystając z okazji, bo wpadła mi w ręce taka książka Pod opieką Matki Bożej w cudzej wielmożnej Pani Poznania, która ukazała się w ubiegłym roku i tutaj jest zawarta informacja, która uchodziła dla nas za taką trochę mityczną. Myśmy o tym mówili, ale nie mieliśmy jakby przesłanek takich merytorycznych, że to jest fakt. Chodzi o to, że harcerz, który odmówił podpalenia lądu, który miał wysadzić pomnik, został zastrzelony. I otóż jest w tej książeczce relacja lekarki, która to opisuje, ponieważ jest to...
Zastrzelony przez Niemców, tak?
Tak jest, tak jest. Ja chciałbym teraz króciuteńko przeczytać ten opis, on jest krótki, syntetyczny i wystąpić do społeczności Poznania z bardzo gorącą prośbą. Podczas mojego dyżuru na oddziale dermatologicznym szpitala zgłosił się chory z silnym bólem i obrzękiem stopy. Szczególnie obrzęknięty był duży palec z owrzodzeniem w miejscu byłej płytki paznokciowej. Pacjent przyjechał wprost z Cegielskiego. Po 3 tygodniach nastąpiła duża poprawa stanu dermatologicznego i ogólnego. Powiedziałam choremu, że ma szansę na wyleczenie. Wtedy usłyszałam, że tę ranę, którą ma od 1939 roku, będzie miał do końca życia. W 1939 roku po wkroczeniu wojsk niemieckich do Poznania został zabrany z ulicy podczas łapanki urządzonej z polecenia Greisera i przewieziony do domu żołnierza wraz z całą grupą złapanych. Dom żołnierza to jest dzisiejsza
operetka.
Operetka, tak jest. To katownia w czasach niemieckich. Następnego dnia rano wszyscy zatrzymani, przewiezieni zostali na plac przed pomnikiem Serca Jezusowego. Ustawiono ich w jednym rzędzie, twarzą w kierunku uniwersytetu. Pacjent był drugi w szeregu blisko pomnika. Greiser zapytał, kto podpali ląd i wysadzi pomnik. Nikt się nie zgłosił. Wtedy Greiser powiedział, że sam wyznaczy osobę, która wykona to zadanie. Jeśli odmówi, zostanie na miejscu rozstrzelana. Pacjent opowiadał, że to ze łzami w oczach. Mówił, że spojrzał wtedy na figurę Pana Jezusa i prosił, uchroń mnie, Panie, bo nie mam odwagi odmówić tego czynu. Boję się śmierci. Kiedy Greiser przeszedł, omijając go, powiedział Jezusowi, że będzie mu wierny przez całe życie. Na końcu szeregu stał młody harcerz i to właśnie jego wskazał Greiser do wykonania rozkazu. Chłopak odmówił i natychmiast został zabity przez Greisera. Wówczas inny wyznaczony człowiek podpalił ląd i pomnik został wysadzony. Proszę Państwa, to jest coś niezwykłego, bo tutaj mamy potwierdzenie, że to jest fakt, że to był fakt. Ten chłopiec to jest bohater. I zwracam się z takim bardzo gorącym apelem do słuchaczy, że przecież żyje rodzina, żyją sąsiedzi. To musiało być bardzo głośne wydarzenie. Spróbujmy odnaleźć tego chłopca, tego harcerza, bo on nie może zostać anonimowy. On nie może zostać anonimowy, on musi zostać uhonorowany, bo to jest naprawdę coś niezwykłego. Ten, który następnie wysadził, podpalił ląd, może pozostać bezimienny, no bo w takiej sytuacji to nie wiadomo, jakby się ktoś zachował. Ale ten chłopiec powinien zostać przywrócony pamięci społecznej. Tak jak Romek Strzałkowski, on jest bohaterem.
Panie profesorze, dedykujemy na zakończenie programu Fantazję Polską Ignacego Jana Paderewskiego. Dziękuję Państwu. Moim gościem był pan profesor Stanisław Mikołajczak, przewodniczący Akademickiego Klubu Obywatelskiego, polonista i językoznawca.
Dziękuję.
Kierunek Europa.